Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogowiec, dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzut za trzy. Dzisiaj podsumowujemy ostatnie spotkanie Stelmetu w rundzie zasadniczej. Wczorajszy mecz z miastem Szkła Krosno i podsumowujemy sobie po raz pierwszy całość rundy zasadniczej w wykonaniu Stelmetu, aczkolwiek do pierwszego meczu playoffu jeszcze tych podsumowań w kolejnych naszych programach będzie. Wszak dla nas playoffy zaczynają się już niedługo, ale z drugiej strony to jednak jest jeszcze 10 dni. 3 maja pierwszy mecz naszej drużyny. A wczoraj, bo zacznijmy od tego meczu z miastem Szkła Krosno, Stelmet wygrywa 105-87, właściwie ma kontrolę przez cały mecz nad spotkaniem, choć troszeczkę irytujące było momentami, kiedy Stelmet prowadził 18-16 punktami i nagle zeszła przewaga do 10, do 8 punktów, bo w mieście Szkła Krosno Jabari Hintz dziurawił nasz kosz i właściwie w pojedynkę do pewnego momentu trzymał miasto Szkła Krosno i wynik punktowy tej drużyny. W ogóle w pierwszej połowie 0 asyst drużyny z Krosna, bo drużyna z Krosna oparta właśnie na grze Hintza i tak właściwie pierwsza połowa to była połowa Stelmet kontra Jabari Hintz. Potem trochę więcej zawodników z Krosna włączyło się, punktowało również, no ale skończyło się spokojnym zwycięstwem Stelmetu 105-87, a teraz Stelmet czeka na swojego rywala playoffowego, ale o playoffach, o rundzie zasadniczej, o końcówce tej rundy za momencik. Na razie posłuchajcie wypowiedzi pomeczowych. Najpierw Igor Jovović, trener Stelmetu. To było dobre zwycięstwo na koniec sezonu regularnego. Zawsze ciężko się gra takie mecze bez stawki, a z kolei nie chcieli Chcieliśmy też nikomu pomagać w walce o utrzymanie, o które walczy Krosno. Byliśmy natomiast dużo lepszym zespołem, mogłem tutaj rotować pełnym 12-osobowym składem. Nie wiemy dokładnie, co się stało Koszarkowi, bo dostał na początku meczu mocno w nos i potem daliśmy mu już odpocząć. W każdym razie jest wygrana, teraz jeszcze mamy w niedzielę mecz w lidze VTB, a potem zaczyna się już najważniejsza część sezonu.
Jeśli chodzi o Łukasza Koszarka, to dostał wczoraj rzeczywiście uderzenie, które właściwie było nawet dla wielu osób niewidoczne, natomiast zagrał ledwie kilka minut we wczorajszym spotkaniu, potem odpoczywał z tamponem w nosie, natomiast dzisiaj odpisał mi na pytanie, czy wszystko w porządku, napisał, że okej, do wesela się zagoi, więc wygląda na to, że nic tu się poważnego nie stało. Teraz przenieśmy się na konferencję miasta Szkła Krosno. Trener Mariusz Niedbalski i Dariusz Oczkowicz będą mówili.
Mecz bez historii, gratulacje dla Stelmetu. Zagrali różnica klas, myślę, że dwóch klas nawet, jeżeli chodzi o poziom zespołów. Nas czeka w niedzielę bardzo ważny pojedynek, ostatni w lidze i myślę, że część niestety, ale była myślami już w Gliwicach. Myślę, że nie ma co analizować tego meczu. Do przerwy graliśmy na poziomie 0 asyst, czyli grał jeden zawodnik. Tak, reszta troszeczkę asystowała, statystowała i tak to wyglądało. Druga połowa troszeczkę lepsza, myślę, że efekt też dosyć rozluźnienia drużyny zielonogórskiej. To tyle, żadnej filozofii więcej tutaj nie potrzeba, jeżeli chodzi o analizę tego meczu. Życzę Stelmetowi powodzenia w playoffach.
Tak naprawdę wyglądało to rzeczywiście w pierwszej połowie, jakbyśmy przyjechali tutaj na wycieczkę i tak jak trener powiedział, nie myśleliśmy, przynajmniej tak to wyglądało już o tym meczu, tylko faktycznie o tym meczu o życie, który nas czeka w niedzielę w Gliwicach. Niemniej jednak z takim podejściem i z takim zaangażowaniem nie będziemy nawet w Gliwicach w stanie rywalizować. Stelmet pokazał tak naprawdę, gdzie się znajdujemy, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Mówię, mecz o życie w niedzielę, natomiast tutaj zabrakło zdecydowanie woli walki. Graliśmy mało fizycznie i jeden zawodnik to jest za mało, żeby odnosić sukcesy w tej lidze.
No, Hintz ma też w lidze ponad 5 asyst, tak? Ja będę pozytywnie oceniał zawodnika. No, a myślę, że te 6 zwycięstw on nam bardzo mocno pomógł, tak? Tutaj raczej inne aspekty. Druga połowa pokazała, że inni zawodnicy potrafią się dołączyć do tego, powiedzmy, grania zespołowego, tak? Darek się włączył, Paweł Krewcz się włączył, Filip Put się włączył. Tak jesteśmy skonstruowani, tak też potoczył się dla nas niefortunnie sezon, jeżeli chodzi o transfery, kontuzje i tak z tym musieliśmy sobie radzić przez większą część sezonu i musimy sobie też poradzić w niedzielę. Chińs to jest ambitny zawodnik, dobrze pracuje, także tutaj absolutnie nie chciałbym żadnych negatywów pod jego adresem kierować. No, nie chcę sobie wyobrażać tutaj sytuacji, kiedy Chińca by w pierwszej połowie zabrakło, tak, co by się działo na boisku.
A tak trener Mariusz Niedbalski odpowiadał na moje pytanie dotyczące Jabariego Chińca. Czy to jest szczęście, czy przekleństwo, że ma się takiego zawodnika, który gra znakomicie, gra jednak często też pod siebie, indywidualnie. No i jak słyszeliście, bronił Mariusz Niedbalski swojego gracza. Teraz Tomasz Kelati będzie. Wracamy na konferencję prasową z Telmetu. To było wydarzenie meczu, w ogóle powrót Tomasa Kelatiego, który po roku przerwy, po roku bez gry w koszykówkę wrócił. No widać, że jeszcze do pełnej sprawności fizycznej musi dojść, że wagę jeszcze musi, myślę, zrzucać w dalszym ciągu Tomasz Kelati. Wczoraj zagrał 7,5 minuty, wpadła trójeczka na dzień dobry, kiedy wyszedł na parkiet, od razu miał zbiórkę, a sam o meczu od razu po spotkaniu mówił tak. To był dobry mecz naszej drużyny, cieszę się w ogóle, że jestem ponownie w tym zespole. Ona do tej pory, ten zespół do tej pory przeszedł wiele w tych rozgrywkach. Podróże, gra w VTB, gra w Polsce. Teraz jest szansa, żeby pobyć trochę na miejscu w domu, złapać oddech, znaleźć swój rytm. A dzisiaj wyszliśmy na parkiet z dobrą energią, graliśmy dobry basket zespołowo. To był nasz dobry występ. Teraz czas na Unix i potem budujemy dobrą formę na playoffy. A ja Tomasa Kelatiego zapytałem, jak się właściwie czuł na tym parkiecie właśnie w tej kwestii fizycznej przede wszystkim. Trochę byłem zmęczony, rzeczywiście to naturalne po tak długiej przerwie. Natomiast dla mnie to błogosławieństwo, że w ogóle mogłem wrócić tu na parkiet i zagrać z chłopakami. Czekałem na to miesiącami, ale oczywiście nie mój występ był najważniejszy, tylko przede wszystkim chciałem zrobić dobrze wszystko dla zespołu. Próbowałem się wpasować i będę próbował się wpasować do systemu obronnego drużyny, robić to, co mi mówią trenerzy. Oczywiście, że potrzebuję czasu i muszę się poprawić, ale według mnie ta poprawa przyjdzie. Do playoffów jest 10 dni i myślę, że dzień po dniu będę wyglądał coraz lepiej. No to jeszcze jedno pytanie zadajmy Tomasowi Kelatiemu. Jak on czuje? Na ile jest minut właściwie gry gotowy? Nie wiem, właściwie tak naprawdę pewnie będzie różnie wyglądało w kolejnych meczach. Na pewno nie jestem w stanie zagrać tak jak w zeszłym sezonie na pełnych obrotach przez 20-25 minut. Ale to nie o ilość minut chodzi, ale o to, żeby grać wtedy i dawać z siebie wszystko, kiedy trener mnie potrzebuje. Nie przejmuję się ilością minut. Jak zawsze będę dbał, żeby zagrać jak najlepiej wtedy, kiedy dostanę od trenera swój czas. Tak mówi trener Tomas, tak mówi trener. Być może kiedyś trener, nasz zawodnik Tomasz Kelati o swojej dyspozycji, a teraz Igor Jowowicz i podsumowujemy sezon regularny. Trener właściwie podsumowuje, mówi, jak widzi rundę zasadniczą wykonaniem Stalmetu. Myślę o naszym występie w rundzie zasadniczej bardzo pozytywnie. Mamy na koncie tylko 6 porażek, nie było zbyt wielu wpadek. Właściwie to taką wpadką był mecz w Radomiu. Tej przegranej nie zakładałem, oczywiście nigdy nie zakładam i nie planuję jakiejś porażki. Natomiast byliśmy w miarę stabilni, graliśmy cały czas na poważnie, wiadomo, że mieliśmy trudniej niż wszyscy inni nasi rywale. Odbyliśmy wiele podróży, przeżyliśmy sporo bezsennych nocy, mieliśmy ciężkich przeciwników, mnóstwo było jeżdżenia po Rosji, ale zachowywaliśmy skupienie w walce o jak najwyższą pozycję w polskiej ekstraklasie. Oczywiście mogliśmy zrobić nawet lepsze miejsce w tej lidze, zresztą przez 70% sezonu, jak wiecie, prowadziliśmy w tabeli, ale zdarzyły nam się słabsze chwile, mieliśmy momenty braku koncentracji, na przykład mówię tutaj o meczach, tych hitach z Arką Gdynia czy z polskim Cukrem Toruń, no i jak dobrze również wiecie, tę pierwszą pozycję w końcu straciliśmy i będziemy na drugim albo trzecim miejscu. Natomiast teraz jesteśmy już w playoffach, to jest całkowicie nowe rozdanie, całkowicie nowe rozgrywki, nowa liga. No, zbliża się bardzo ważna chwila i zobaczymy, jak nam w tych playoffach pójdzie.
Playoffs, totally new league, momentum is important and let's see how the things will work.
To zapytałem trenera właściwie, jak widzi szansę Stelmetu. Kim jest Stelmet w tym momencie? Czy jest faworytem? Czy jest może kimś, kogo możemy nazwać czarnym koniem, kto może zrobić niespodziankę? Łukasz Koszarek ostatnio mówił, że my chcemy namieszać faworytom. To jak to widzi trener Jowowicz?
Playoff is totally different league.
Playoff, to jak mówiłem, jest zupełnie nowe otwarcie. Mamy oczywiście swoje ambicje, które sięgają najwyższego miejsca i na koniec sezonu no, chcemy osiągnąć sukces. Natomiast po prostu mówiąc wprost, musimy być skoncentrowani na samym początku na pierwszym rywalu, na tym rywalu ćwierćfinałowym. W ogóle myślę, że w tej chwili 5 ekip ma szansę na duży wynik. Zasłużyły wszystkie te zespoły przez cały rok na swoje pozycje. No i zobaczymy, kto będzie miał to takie tak zwane najlepsze momentum w maju.
and let's see now who is in the best possible momentum in this May.
No to dobrze, to zapytajmy jeszcze Jovovicha, kto jest w takim razie dla niego faworytem z tej super piątki. O tej super piątce wiadomo, o kim się mówi: Arka Gdynia, Polski Cukier Toruń, Anwil Włocławek Stal Ostrów i my, czyli Stelmet. Jak dla Jovovicha ta piątka wygląda? Wszystkich pięć ekip ma takie same szanse. Swoją drogą niezwykle ciekawe jest to, zobaczcie, że w pierwszej rundzie zagrają mistrz Polski z wicemistrzem i ktoś z finału z ubiegłego sezonu, Anwil lub Stal, od razu odpadnie z walki o złoto. Toruń gra dobry basket. Arka jest pierwsza w tabeli, biła wszystkich głównych rywali, teraz łatwo pokonała Toruń. No cóż, szanse według mnie wszyscy mają po prostu takie same. Czas porozmawiać z zawodnikami, to na tapetę bierzemy Michała Sokołowskiego. O meczu z Krosnem krótko, a potem o tej całej rundzie zasadniczej i o play-offach.
Właściwie pod kontrolą chyba mecz od początku do końca?
Tak, cały mecz kontrolowaliśmy i gdzieś jak się zbliżyli troszeczkę bliżej na 8 punktów, gdzieś tam zawsze przycisnęliśmy. Myślę, że jeszcze bardziej mogliśmy kontrolować ten mecz. Trochę czasami szalone rzuty wpadały, ale wiedzieliśmy, że takie będą im wpadać. No, ale dobrze, że wszyscy są zdrowi.
Jak się grało przeciwko takiemu, w cudzysłowie, wariatowi jak Jabari Hinz?
No ciężko, tak, bo nie wiesz, co zrobi. Szybki, zwinny, z rzutem. Ciężko się broni takiego gracza.
Skończył się sezon zasadniczy. Jak ocenić sezon zasadniczy w polskiej lidze w wykonaniu Stelmetu?
Jest jeszcze szansa, że skończymy na drugim miejscu. Wszystko zależy od jednego meczu, więc...
Nawet nie patrząc na pozycję.
No tak, ale 6 porażek mogło być trochę mniej, ale nie udało się. Trzeba patrzeć teraz na play-offy, skupić się na tym. Tu już nic nie pozmieniamy, żadnej porażki czy wygranej.
A gra drużyny? Czy to się polepsza, czy to się skleja, czy ciągle czegoś brak i czegoś szukacie?
Myślę, że cały czas będziemy szukać do ostatniego meczu, bo jakbyśmy grali idealnie, to byśmy żadnego meczu nie przegrali.
A to inaczej, to gdzie Stelmetowi, gdzie poszukiwania największe trwają? W czym jeszcze największe rezerwy w was krwią?
Myślę, że w obronie, tak? Bo ten atak funkcjonuje. Gdzieś się w obronie musimy ten rytm nasz złapać. I nie odpuszczać, tak, w play-offach. No, to będzie ciężkie, na pewno.
A niech pan powie, bo jest ta super piątka, tak? Te pięć drużyn nazywanych tą super piątką. Gdzie pan by ustawił Stelmet w tej piątce w tej chwili? Na dzień dobry, na przywitanie.
Tu gdzie jesteśmy.
Czyli właściwie nie wiadomo, gdzie jeszcze drugie, trzecie, tak?
No, tak, no.
Ale jakbyśmy też nie patrzyli na pozycję, to kto ma największe szanse i jak z szansami Stelmetu w tej piątce, jakby pan to określił?
Myślę, że mamy duże szanse. Ale czy jesteśmy faworytem, to nie powiedziałbym.
No ostatnio pana kolega z drużyny powiedział, jak on to powiedział, że spróbujemy napsuć krwi faworytom, to aż zaskoczył już, który? Kapitan, nie, jaki, nie, tak?
Napsujemy.
Ale to takie rzeczywiście, że to kto jest faworytem w takim razie?
A kto jest na pierwszym miejscu?
To też tak jest, tak, że statystyki nie zawsze wszystko mówią.
No,
tak?
Każdy z tych zespołów jest w stanie wygrać mistrzostwo.
To inaczej, bo chcę, żebyśmy statystyki zostawili miejsca. Która koszykówka, który zespół się panu podoba najbardziej? Zostawiamy Stelmet z boku z tych pozostałych zespołów.
Myślę, że Toruń. Myślę, że tak obiektywnie Toruń ma tak najgłębszy ten skład, na najlepszą wymienność tych pozycji wszystkich. Mhm. I myślę, że oni są tak stylem najlepsi.
Natomiast wrażenie się ma, że większość jakoś tak Arkę obstawia jako tego głównego faworyta. To jest efekt tej tabeli?
A na pierwszym miejscu, no to trzeba ich obstawiać. No jak można ich
A
ich
gra jak pan ocenia?
Szalono, ale skuteczna.
Szalona Arka, głęboki skład Torunia i dobra koszykówka. I gdzie jest Stelmet? Próbujemy napsuć krew faworytom. Żelko Sakic jeszcze po spotkaniu. Pytania podobne cisną się. Najpierw oczywiście o meczu z Krosnem, a potem o tym, co się działo przez kilka ostatnich miesięcy. To był ostatni mecz. Najważniejsze, że wygraliśmy z tym Krosnem, złapaliśmy dobry rytm gry i to ważne, bo zaraz ruszają play-offy i musimy być gotowi. Cały sezon zasadniczy był całkiem dobry, chociaż oczywiście nie do końca taki, jak sobie wymarzyliśmy. Mieliśmy jedną, dwie wpadki. Gdyby ich nie było, mielibyśmy jeszcze jeszcze lepszą pozycję w tej tabeli. No ale teraz w playoffach to nie jest już ważne dla nas, czy gramy tutaj w hali, czy na wyjeździe. W ogóle w niedzielę mamy jeszcze mecz z Unixem i to dobrze, bo to silna ekipa. Przegrała ostatnio z Parmą Permi, pewnie będzie tu grała na całego, więc mam nadzieję, że czegoś się tutaj nauczymy jeszcze w tym ostatnim spotkaniu i że ten mecz jeszcze nam potem w jakimś sensie pomoże w playoffach. Pytacie, czy MKS Dąbrowa Górnicza, czy King Szczecin w pierwszej rundzie byłby dla nas lepszy? A nie ma to znaczenia. Jeśli zagramy swoją koszykówkę, to my się nie mamy czego i kogo bać. Nie mamy się czego bać ze względu na przeciwko kogo staniemy. Jakie mamy problemy, pytasz? Co dobrego jest natomiast w naszej grze? Ha! Jak wygrywasz, to nie ma co mówić o złych rzeczach. Ale według mnie nasze porażki w sezonie wynikały z tych naszych wielu długich podróży. Rywale nie jeździli tyle, co my. Nie przemieszczali się po Rosji i tak dalej, i tak dalej. I to był według mnie kłopot. Czasami byliśmy po prostu zmęczeni i nie dawaliśmy wszystkiego, co moglibyśmy dawać z siebie. Ale nie powiem, że VTB to był problem, czy pomyłką było granie w niej. VTB to jest świetna liga, grają w niej znakomite zespoły i powiem szczerze, że jestem zadowolony, że mogliśmy w niej występować. Mecze tam, to czego się nauczyliśmy, jeszcze raz powtórzę, pomoże nam to w polskiej lidze. Gra VTB to nie problem, problemem były te podróże. Nieraz lecieliśmy całą noc, czy byliśmy w podróży przez cały dzień i potem, po chwili odpoczynku, ciężko było wrócić do swojego rytmu, a zaraz po powrocie z Rosji graliśmy w Polsce. Natomiast poprawić w grze, no musimy zdecydowanie obronę, to wszyscy widzimy. Widzisz, w wielu meczach ostatnio potraciliśmy po 100 i więcej punktów. To jest do zmiany. Natomiast atak jest ok. Jak obronę poprawimy, to atak, myślę, przyjdzie. A do poprawy najważniejsze obrona, jeszcze raz obrona. Super piątka, faworyt, nasz największy oponent. No, nie wiem, wszyscy tak naprawdę mają tutaj w tej piątce swoje szanse. To są po prostu bardzo silne drużyny i jak się przyjrzycie, to wszystkie mecze między tymi najsilniejszymi, między tą super piątką do tej pory były interesujące i pewnie w playoffach też takie będą. A kto jest najtrudniejszym dla nas przeciwnikiem w tych playoffach? Nie wiem, trudno powiedzieć.
Hard to say,
mówi Żelko Sakic. Za chwileczkę jeszcze jedna najdłuższa rozmowa dzisiejszego programu, natomiast jeszcze raz sobie podsumujmy. Stelmet wygrał z miastem Szkła Krosno. Jest w tej chwili według tabeli, którą mamy na stronie Energa Basket Ligi, umieszczony na drugiej pozycji, chociaż wiemy, że ten bilans bezpośredni z polskim cukrem Toruń mamy gorszy. Natomiast i tak musimy czekać na ostatnie spotkanie polskiego cukru Toruń, bo sytuacja jest taka. Jeżeli polski cukier Toruń wygra w najbliższą niedzielę z Kingiem Szczecin, no to jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli po rundzie zasadniczej i gramy z MKS-em Dąbrowa Górnicza w pierwszej rundzie playoffów. Jeżeli polski cukier Toruń przegra z Kingiem Szczecin, to Stelmet NABC Zielona Góra melduje się na drugiej pozycji przed playoffami i gra z Kingiem Szczecin w pierwszej rundzie playoffów. Kogo wybrać właściwie nie wiadomo, bo King Szczecin ma bardzo dobry, silny, szeroki skład z tymi znakomitymi Litwinami przede wszystkim, ale MKS Dąbrowa Górnicza, targana problemami finansowymi, odejściem zawodników, ma bardzo mądrego trenera Jacka Winnickiego, ma ambicje, wolę walki i właściwie nie wiadomo, kogo tutaj sobie wybrać, kto rzeczywiście byłby łatwiejszym rywalem dla Stelmetu. W każdym razie trudne playoffy przed nami, wiemy doskonale, co się działo w ciągu całego sezonu. Słaba gra w obronie Stelmetu, z drugiej strony tylko jedna wpadka tak naprawdę z Radomiem, no może jeszcze wpadka z polskim cukrem Toruń u siebie. Różne rzeczy się działy, wiadomo, zaskakujące transfery, dziwne rotacje w trakcie spotkań Stelmetu. Dużo by mówić, jeszcze będziemy do podsumowania wracali, natomiast takie szybkie pierwsze podsumowanie robimy sobie z Andrzejem Fligelem z Gazety Lubuskiej. Byłem dzisiaj u niego przed południem w redakcji i obgadaliśmy sobie parę spraw związanych z sezonem zasadniczym i z playoffem Stelmetu NABC Zielona Góra. I to będzie ostatnia rozmowa w Rzucie za trzy. Zapraszam serdecznie, a serdecznie też dziękuję za uwagę.
Matematycznie nie najgorzej, no bo w końcu trzecie miejsce, 24 zwycięstwa, 6 porażek, bywało gorzej, bo nawet piąte miejsce kiedyś mieliśmy, mówię o tych latach medalowych, prawda? Trzecie mamy drugi raz bodajże, było też czwarte, było też pierwszy raz i chyba drugie. Także matematycznie to nie jest źle, tym bardziej, że jak wszyscy słuchacze pewnie wiedzą, ta liga się wyrównała w sensie czołówki. Nie ma dwóch faworytów, jak kiedyś my plus Rosa albo my plus Turów, tylko jest no, pięciu już trzeba liczyć. Także od tej strony na pewno tak. Natomiast od strony jakby człowieka, który to obserwuje, no nawet jakiegoś od strony kibiców, no to tak średnio, o tak bym powiedział.
bo ta gra chyba nie porywa. Ma się wrażenie, że ten Stelmet w meczach ze słabszymi, to już ja swoje zdanie wypowiem, powinien zabić te zespoły, tak jak choćby z tym Krosnem wczoraj. Natomiast gra rzeczywiście nie porywa. A gdybyśmy ocenili właśnie, co jest problemem tej drużyny największym, skąd się może brać ten styl słaby, te męczarnie, czy myślisz, że ta liga VTB tak wpływa na tą drużynę, czy inne są czynniki?
Myślę, że w jakiś sposób na pewno wpłynęła, bo jednak zmiana stref czasowych, męczarnie, nie wiem, jazda lot na Syberię, powrót przez Moskwę do Berlina na drugi dzień mecz, to na pewno wpłynęło na zawodników, tym bardziej, że mamy drużynę dość wiekowo posuniętą. No taka prawda jest, no 36-latek, a 20-latek inaczej to będzie pewnie odczuwał, to na pewno. Natomiast martwiło mnie to, że jakby ten zespół nie grał lepiej, nie było widać tak, że... Nawet można by podarować jeden słabszy mecz, nawet przeciwko słabej drużynie, ale to jakby się nie polepszało, jakby nie było widać tej jedności, to jakby indywidualnie se graliśmy, jak indywidualnie wychodziło pach, pach, są punkty, a potem wszystko się... Jakby nie było widać jedności w drużynie, nie było widać jakiegoś tego ognia w oczach, tego żaru. No, były momenty takie jak mecz z Anwilem, że jest wojna do końca i nam się udało i super, a potem przyszedł kolejny mecz i Hydrotrag, w sumie zespół słabiutki i my przegrywamy w Radomiu. I mówię, znów nie chodzi o wynik, chodzi o styl gry, jakość gry. Ta jakość jest coraz gorsza, mi się wydaje, mimo że wygrywamy te mecze i że wszystko przed nami. Także jest pewien niepokój, jak ten zespół sobie poradzi, mając kadrę wiekową, można powiedzieć, i czy tym zawodnikom, czy ci zawodnicy będą mieli raz tyle sił, czy to wszystko, czy jest trener w stanie te osobowości, bo mamy osobowości, poukładać tak.
Słuchaj, czy to są spasione koty, czy już nie? Bo mówisz o tym wieku, tak? Więc czy tutaj też możemy ciągle coś obserwować, czy skończyło się to, co było w zeszłym roku, czy głodne lwy?
Właśnie mi się wydaje, że bliżej spasionym kotom niż głodnym lwom. I to jest najsmutniejsze. Najsmutniejsze. No jeszcze nie, ale tak to wygląda, prawda? Bo to jest tak, że ci zawodnicy mieli mecze, w których mi się bardzo chciało i wtedy wychodziło. Były mecze, że na zasadzie, a dobra, wygramy, jak nie wygramy, świat nie zawali. Były mecze, że wręcz ręce nam opadały. Także i ten miało nie być spasionych kotów, miało być krew pod łzy. Ja czekam, aż krew pod łzy będą w play-offach. I wtedy zapomnijmy gruba kreska, prawda? To, co było, to w ogóle nas nie będzie obchodzić. Tam jakieś mecze z Miastem Szkła czy z Hydrotrakiem. Pokażcie klasę, pokażcie krew pod łzy w play-offach. Wtedy słowa złego na tę rundę nie powiem. Ale się obawiam, czy tak będzie.
A jest 5 zespołów w tym play-offie. Tak? Próbowałem wczoraj dopytywać trenera Jowowicza, czy my jesteśmy faworytem, czy my startujemy z pozycji słabszego, który może być czarnym koniem. Łukasz Koszarek tydzień temu stwierdził, że my to chcemy napsuć krew faworytom. Nie wiem, czy to takie zagranie psychologiczne znowu Łukasza Koszarka, czy on rzeczywiście twierdzi, że inni są zdecydowanie lepsi. Jak myślisz, jak ustawić tej super piątce, tak? Bo o niej się mówi przede wszystkim, że ktoś z tej piątki będzie mistrzem, to rzeczywiście tak prawdopodobnie będzie swoją drogą.
Pewnie nie odkryję Ameryki, ale to, co nawet rozmawialiśmy wczoraj, nawet z tobą przed meczem, że możemy odpaść w ćwierćfinale i możemy być mistrzem Polski. To jest, i właśnie to jest trochę niepokojące, bo kiedyś w poprzednich latach to człowiek miał w głębi gdzieś tam taką wiedzę, taką wewnętrzną, że nie, damy radę, nie, no. Nawet jak było 2-2, powiedzmy, gdzieś w półfinale, to wiedziałem, palniemy w trzecim meczu, wygramy ten trzeci mecz, nie jesteśmy lepsi. A tym razem, teoretycznie na papierze, jesteśmy naprawdę mocną drużyną. Większość zawodników ma świetny bilans dokonań, ale jest ta niepewność. Także ja bym w hierarchii nas nie ustawiał na samym czubie, natomiast skoro wszyscy powiedzieli, że głównym celem jest obrona mistrzostwa, no to teoretycznie powinniśmy być pierwszym kandydatem do mistrzostwa.
Słuchaj, powiedz, a hala gra w tym sezonie jakąkolwiek rolę w przypadku Stelmetu, czy tak naprawdę, bo tak zastanawialiśmy się, drugie czy trzecie miejsce, tak? Ten decydujący mecz będzie u siebie albo nie, czy w tym sezonie w ogóle to brać pod uwagę? No w VTB to nas bili tutaj jak chcieli niektórzy, a nawet z Cmokami Mińsk przegraliśmy. W Polsce jednak większość mecz wygranych poza polskim cukrem Toruń, czy w tej polskiej lidze w play-offach może to mieć znaczenie?
Mi się wydaje, że może mieć. Ja zawsze to mówię i tu się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, dobra, tam hala, dobra, tam ten runda podstawowa, play-off się liczy i to nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Ma znaczenie, bo śmiem twierdzić, że rok temu, gdybyśmy byli przed Anwilem i grali piąty mecz u siebie, to byśmy go po prostu wygrali i tyle. Hala ma znaczenie. Moim zdaniem kibice zielonogórscy, aczkolwiek można mieć pretensje, że na VTB nie chcieli tam chodzić, oglądać świetne drużyny, nie bardzo chcieli. Natomiast na lidze zawsze byli i zawsze kibicowali i moim zdaniem hala ma duże znaczenie i dlatego się trochę boję, że będziemy tylko być może występowali jako lepszy zespół w ćwierćfinałach, prawda, jak zajmiemy trzecie miejsce. Bo chyba jednak będziemy na trzecim miejscu, nie sądzę, żeby polski cukier sobie pozwolił na porażkę z Kingiem.
A powiedz już na marginesie, czemu według ciebie tak mało ludzi chodzi? Bo coraz mniej ludzi chodzi. Kwestia poziomu drużyny i tych takich przepychanych, męczących meczów, kwestia ilości meczów, czegoś jeszcze innego?
Moim zdaniem żelazny elektorat, jak to mówią w tym klubie, to jest 1200 osób, 1300 takich naprawdę wariatów koszykarskich, którzy zawsze, to są ci ludzie, którzy chodzili jeszcze, kurczę, na Zastal, jeszcze do na halę uniwersytetu i młodzi, którzy mają zaszczepiony bakcyl basketu. To jest ta gwardia żelazna. Reszta to są kibice, sympatycy, znajomi, tacy, którzy pod wpływem tego, że zespół świetnie gra, wygrywa i pod wpływem też stawki przychodzą. I to też ma znaczenie, mi się wydaje, że ludzie już po prostu, pomyślmy sobie, kto przyjdzie oglądać Miasto Szkła Krosno? Dziennikarze plus fanatycy plus kibice koszykówki. Natomiast stawka robi to, że tych ludzi moim zdaniem będzie więcej. I dlatego nie można mieć pretensji o to, że ludzie mają już dosyć, poza tym meczu było bardzo, bardzo dużo, no i ceny biletów. Ostatnio wprawdzie były niższe na VTB, ale jednak trzeba przyznać, że co trzy dni trudno wydawać pieniądze jeszcze ojciec synem na przykład i tak dalej, to są duże pieniądze.
Jeszcze słówko na koniec o nazwiskach, chociaż wcale nie najmniej. Kto w tej całej rundzie zasadniczej właściwie może tą rundę zasadniczą zapisać na plus? Przy czym oddzielmy VTB, Polskę spróbujmy samą ocenić. Na plus w tym stelmecie, kto na minus? Kto być może był za mało wykorzystywany, bo też o tym, jak trener wykorzystuje zawodników głośno. Słuchaj, zresztą sami widzimy, że czasem te rotacje, zmiany są przedziwne. Humphreya w ogóle na parkiecie praktycznie nie ma. Nieraz wydawało się, że nawet tych Kacperków można było wypuścić. Trener się Jugosłowian trzyma, a Bałkańców właściwie długo. Jak twoja cena jest zawodników konkretnie i może też prowadzenia drużyny przez trenera?
Znaczy jest kilku zawodników, którzy na pewno nie zawiedli. Może tu inaczej, tu nie ma kogoś takiego jak ten Hinz, groźnie, że on rzuca z każdej pozycji, nawet szatni potrafi trafić za trzy, żartuję oczywiście. Tu nie mieliśmy takiego gracza, też nie mieliśmy gościa, gracza, zawodnika, który potrafiłby zmieniać losy meczów. Kiedyś to był Łukasz Koszarek, w tym roku było tego znacznie mniej. Nie było takiego właśnie faceta, który wejdzie, powie twardo, jest ostatni czas, mamy 3, tam 10 sekund, bach, 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 robię akcję, tak było kiedyś, jak kiedyś Walter Hodge. Wjeżdżał i trener mówił, wiedzieliście, że on tak zrobi, no czemu go faulowaliście? A on trafiał z osobistych i wygrywaliśmy. Tego nie było. Było kilku zawodników, do których pretensji mieć nie można. Darko Planinic narzekaliśmy, bo mało skoczny to, ale gość w każdym meczu, praktycznie w każdym meczu ligowym poniżej dychy nie schodził i swoje tam zbiórki miał. Sakic, solidny bardzo gracz, nie można mieć pretensji. Nie jest to jakiś błysk.
Zwłaszcza w obronie nie ma błysku.
No nie, zwłaszcza w obronie, ale jest to pewna solidność. Marker Starks potrafił kilka razy naprawdę błysnąć. Natomiast mnie trochę martwi to, że niektórzy zawodnicy siedzieli na ławie. Jarek Mokros już nie gra w tej chwili, bo kontuzja. Ale był czas, że nie wiadomo dlaczego. Był reprezentant Polski, gość, który ma ten właśnie ogień w oczach potrzebny, który nie odpuści nigdy, siedział na ławie. Były dla mnie dziwne sprawy. No, ten Griffin, który się pojawił, Eric Griffin, zawodnik z niezłej półki. Wzięliśmy go na trzy razy, zwiedził Seberię, zwiedził chyba Krosno, tak, Krośnie grał pierwszy mecz i wyjechał. Nie wiadomo czemu. Borys Sawowicz. Też dziwne tłumaczenie, że on się nie dogadywał z zespołem. Facet, który drugi sezon jest. Kilka decyzji było dla mnie bardzo w tym sezonie dziwnych. Albo zakup tych dwóch zawodników. Cody Justice, okej, okay. Ma kontuzję, nie może zagrać, ale nie, w pakiecie Humphrey, który nie gra. No, zawodnik zagraniczny, który siedzi na ławie i w ogóle nie gra, to po co nam? Mało tego. Wykorzystywanie na przykład choćby tych właśnie juniorów, tych młodych ludzi, nie juniorów. Kacper Mąkowski, jest to naprawdę facet utalentowany. Ale on nie dostawał szans. Były mecze, w których on powinien moim zdaniem wyjść może w połowie meczu, a nie w końcówce na minutę. Na minutę to wiadomo, co przez minutę można zrobić.
Nic.
Także tu mam pewne obawy.
To ja jeszcze jedno pytanie dopytam, bo mówiliśmy o Sakiciach, Planiniciach, czyli o obcokrajowcach, o Starksie. Polaków jest mniejsza rola w stelmecie w takim razie w tym sezonie? Bo Sokołowskiego też nie wymienialiśmy. Jak on się spisał na przykład?
Sokołowski to bardzo solidny gracz, aczkolwiek, zastrzegam, wszystko się może odmienić w playoffach, aczkolwiek podzielam tu zdanie kibiców, chociaż czasami na forach przesadzają ludzie, że miał błyski, też miał błyski, miał bardzo fajne mecze, a miał też mecze, w których grał słabiej. Przemysław Zamojski, solidność, trójeczka, waleczność, natomiast też miał świetny okres taki, nawet wtedy, kiedy do kadry go nie powoływano, o czym mówiliśmy, że czemu on nie gra w kadrze, a potem znowu lekki dół. Łukasz Koszarek ten sezon ma troszkę jakby na razie słabszy, aczkolwiek co nie znaczy, ja w tego zawodnika wierzę i wierzę, że to jest klasa człowiek, zawodnik, że on ten zespół może pociągnąć. Może pociągnąć i mam cały czas nadzieję, że ci da się dwaj, czy ci trzej, Sokołowski, Koszarek i Zamojski mogą sprawić, że możemy nie uważać, że ten sezon jest stracony.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.